Teraz nasz poranny poniedziałkowy ekspres zamienia się w Orient Express. Biegniemy na Bliski Wschód. Naszym gościem Marcin Krzanowski, orientalista. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie będzie mowa o jednym morderstwie, będzie mowa o konflikcie zbrojnym, czy może konflikcie, który może się takim stać na większą skalę. Afganistan walczy z Iranem. Polskie media mówią, że walczą o wodę, ale może walczą o coś więcej. O co chodzi w konflikcie między talibami a rewolucją islamską w Iranie?
Generalnie linii podziału między Iranem a Afganistanem jest bardzo dużo. W ostatnich miesiącach faktycznie
urasta kwestia pod rzeki Helmand.
Coś z ciszej pana słyszymy.
Afganistan a Iran. Iran uważa, że talibowie nie wywiązują się ze swojej części umowy. Talibowie ripostują na to, że od kilku lat jest susza i po prostu tej wody jest za mało, żeby móc w pełni realizować to porozumienie. Ale akurat jeśli chodzi o ostatnie starcia między Afganistanem a Iranem, a ściślej mówiąc między pogranicznikami obu krajów, to woda jest na dalszym planie, a na plan pierwszy dochodzą zwykłe, nazwijmy to, sąsiednie niesnaski i, jak twierdzi przede wszystkim Iran, nieznajomość prawa międzynarodowego ze strony talibów, którzy przepędzają irańskich rolników z należących do nich ulic granicznych, na co irańscy pogranicznicy reagują dość stanowczo, co z kolei pociąga za samą odpowiedź talibów. Zaczyna strzelać i sytuacja eskaluje aż do poziomu, kiedy muszą odezwać się władze centralne, które uspokajają sytuację i na chwilę obecną ten gorący konflikt został wygaszony.
A na ile tu jest kwestia także może sporo prymat w świecie islamu? Ajatollahowie walczą z talibami.
Tak, to jest, oczywiście można to też wtłaczać w ramy tego konfliktu szyicko-sunnickiego, bardzo wyraźnie zaznaczonego w świecie muzułmańskim. I to też odgrywa swoją rolę. Iran nie ma najlepszej prasy w Afganistanie. Zresztą w drugą stronę działa to samo. I obydwa narody, chociaż złączone ze sobą więzami cywilizacyjnymi, po części też językowymi, no jednak nie darzą się sympatią i stąd bardzo łatwo eskalacje od słów do strzelanin.
Nawet talibowie ogłaszają, że są gotowi zająć Teheran. Jak są w ogóle odbierane tak buńczuczne deklaracje przez władze talibów, która no jednak po wielu latach dopiero wraca na arenę międzynarodową, dopiero wykuwa jakąś swoją pozycję?
Z wyjątkiem naprawdę kilku irańskich polityków wzywających do ostrej rozprawy z talibami, w Teheranie przeważa głos rozsądku. Jeśli chodzi o narrację, którą teraz przyjął Iran, to całe te ostatnie starcia są po prostu drobnym nieporozumieniem, które nie powinno wpływać na relacje obu krajów. Ze strony Teheranu jest zdecydowane, widać wyraźnie tendencję do takiego stonowania tego konfliktu i zakończenia go w sposób polubowny.
No ale z drugiej strony Teheran też dokonał sporych zmian w swojej polityce, chociażby wobec państw arabskich. Wydaje się, że Bliski Wschód jest w ruchu.
Zgadza się. Bliski Wschód jest w ruchu, z tym, że Iranowi nie zależy na otwieraniu kolejnego konfliktu. Iran ma dość własnych bieżących zmartwień, w szczególności gospodarczych, żeby jeszcze dodatkowo zaprzątać sobie głowę wojną na swojej wschodniej granicy. Stąd też między innymi ostatnie zmiany, które które zostały wprowadzone w teherańskiej polityce, które doprowadziły do, no może jeszcze nie pojednania, ale do odprężenia chociażby z Arabią Saudyjską. Teheran chce się skoncentrować na tym, co uważa za obecnie najważniejszy problem jego polityki, czyli z jednej strony kryzys gospodarczy, z drugiej strony wciąż bezustannie pełzający konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i oczywiście po części z Izraelem. Wszystko inne jest dla Teheranu tak naprawdę drugorzędne.
My za chwilę będziemy rozmawiać o sytuacji w Turcji. To ostatnie pytanie, jak wybory w Ankarze, w Konstantynopolu, w innych miastach i wsiach tureckich są odbierane przez Teheran, przez region w ogóle?
Generalnie zarówno Iran, jak i Afganistan odetchnęły z ulgą. Erdogan jest dla nich wiarygodnym partnerem, chociaż w szczególności dla Iranu, partnerem, który niejednokrotnie przysparzał wiele kłopotów, z którymi często Teheran wchodził na kurs kolizyjny. To jednak jest politykiem znanym, jest politykiem przewidywalnym. W związku z czym jego wybór został przyjęty. Może bez entuzjazmu, może bez jakiejś radości, ale jednak z zadowoleniem.
Powiedział Marcin Krzyżanowski, orientalista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Na zegarach mamy godzinę 7:41. No to teraz trzeba będzie szybko się przełączyć, żeby opowiedzieć dokładnie, co właściwie się wydarzyło w Turcji, co oznacza kolejna wygrana Recepa Erdoğana, ale zanim to nastąpi, to może wsiądźmy do... żeby porozmawiać o najważniejszym wydarzeniu weekendu, chyba w skali świata, czyli wyborach w Turcji. Naszym gościem Karolina Norszowska, turkolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Płyną gratulacje. Najpierw patrzono, kto gratuluje. Mówiono, że raczej dyktatorzy, ale już patrzę po gratulacjach, jakie płyną do Ankary, do Turcji, no to wszyscy, i prezydent Biden, i prezydent Ukrainy, i oczywiście nasze władze, i kanclerz Niemiec, i Francja, i Szwecja, co nie jest bez znaczenia, cały świat uznał i pogratulował Recepowi Erdoğanowi kolejnej kadencji.
Tak, te gratulacje już bardzo szybko, ale też dlatego, że wydaje się, że jednak przywódcy szeroko pojętego Zachodu jakby wyciągnęli wnioski z 2018 roku, kiedyś wstrzymali. I teraz jakby też sobie wszyscy zdają sprawę, że z tych polityki grania na wybory, no teraz Recep Tayyip Erdoğan będzie musiał przejść do polityki powyborczej, czyli polityki na przykład poprawienia stanu gospodarczego Turcji w jakiś sposób, więc będzie potrzebować jakby zmienić też swoje relacje z poszczególnymi krajami, no, żeby móc rozmawiać, żeby móc jakoś toczyć tą politykę dalej, no to też trzeba jakby uznać wyniki, tym bardziej, że nie ma powodów, żeby je nie uznać, dlatego że tureckie wybory nie są uczciwe, ale nie są sfałszowane, też wczoraj nie było doniesień jakichś większych nieprawidłowościach. No więc dobrze, że te gratulacje poszły i że nie będzie to jakby kolejna rzecz, którą Erdoğan będzie mógł zarzucić, że nie zostało to znane. Szwecja bardzo szybko w ogóle pogratulowała, co też jest wiadomo, z jakich rzeczy wynika, ale tu mam wrażenie, dobry ruch był.
Jaka to będzie Turcja? Coś się zmieni, czy będzie stała kontynuacja polityki tureckiej?
Na pewno w niektórych, czy na pewno jakby w większości tych celów politycznych będzie to kontynuacja, w sensie będzie to w dalszym ciągu jakby, będą to na dalszym ciągu relacje z Rosją nastawione na gospodarkę, będą to relacje z państwami Zatoki, będzie to ułożenie sobie relacji na Bliskim Wschodzie. Więc jakby tutaj powiedzmy, że będzie to kontynuacja nie polityki Erdoğana całościowej, bo miał bardzo różne cele swojej polityki przez ostatnie lata, ale tej ostatniej, tej głównie nastawionej na turecką gospodarkę. Ale wydaje mi się, że tutaj jak jest taka duża obawa, że będzie to kolejne zwarcie ze Stanami Zjednoczonymi i z Zachodem, to wydaje mi się, że tutaj też Erdoğan będzie musiał przewartościować te swoje takie antyamerykańskie wypowiedzi, które były przed wyborami, one były bardzo nastawione na swoich własnych wyborców, czyli na pokazanie, że on jest w stanie przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym. Tureckie cele również są ważne. Na taką właśnie politykę, oczywiście no nie dobrych relacji i tak dalej, ale na taką politykę porozumiewania się z krajami zachodnimi, no ponieważ przed nim po pierwsze za 10 miesięcy wybory lokalne, czyli kolejne wyzwanie, do którego już nawiązywał w swoim wystąpieniu balkonowym. i żeby tak naprawdę zwiększyć poparcie, no bo te wybory wczoraj pokazały, że on dalej ma poparcie, że wygrywa, no też umówmy się, że w tureckich uwarunkowaniach, choćby braku dostępu do mediów, dużo łatwiej jest mu przekonać Turków, że jest tym przywódcą, ma trudne czasy, ale i tak ten spadek, no bo zawsze on miał dużo większe poparcie niż teraz, teraz tam przecież niewiele brakło między jednym a drugim kandydatem, no to jeżeli chce wygrać wybory lokalne, no to będzie potrzebować jakiegoś pokazania, że on sobie w stanie jest poradzić z tymi problemami tureckiej gospodarki, bo to Turków jakby najbardziej przejmuje. No więc do tego też będzie potrzebować dogadania się z Zachodem, w jakiś sposób porozumiewania się, ponieważ zachodnie inwestycje są tymi, na które Turcja liczy gdzieś tam po cichu.
A sprawy wewnętrzne, jak się ułożą relacje między opozycją a zwycięskim Erdoganem?
Na pewno będzie jeszcze trudniej opozycji prowadzić walkę. Znaczy zobaczymy, na ile to jakby wpłynie teraz, bo te część jego posunięć, no choćby ten wyrok dla Ekrema İmamoğlu, który pewnie zostanie niestety utrzymany, to też była jakby gra przedwyborcza, dlatego że to się stało niewiele przed wyborami. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy Ekrem İmamoğlu były wystawione jako kandydat opozycji, bo jakby teraz mamy wiele znaków zapytania jakby historii alternatywnych, no ale możliwe patrząc choćby na jego charyzmę, że byłoby mu łatwiej zdobyć te głosy, których nie zdobył Kırdaroğlu, ale wydaje się, że tej opozycji będzie jeszcze trudniej, ale no zobaczymy, czy będzie to niosło są jakieś konsekwencje, bo wydaje mi się, że ten jednak będzie się umacniać Erdoğan w tym miejscu, gdzie jest, w sensie na swoim stanowisku, tak jak się umacniał przez ostatnie lata, ale nie wydaje mi się, że to teraz będzie taka, nie wiem, czystka opozycji czy aresztowanie szerokiej opozycji, no bo to też nie jest mu potrzebne, dlatego że tak naprawdę teraz może pokazywać, że Turcja wybrała go w demokratycznych wyborach. Oczywiście tutaj moglibyśmy się kłócić, na ile same wybory, oczywiście jakby tutaj nie było większych, tak jak powiedziałam, większych doniesień, jakichś nieprawidłowości, no ale o ile wszystko to, co było przed wyborami, w sensie to, w jaki sposób opozycja miała utrudnione prowadzenie kampanii, było demokratyczne, no ale jakby się nie patrzeć, to Turcy wybrali go głosując. Więc to też będzie mu potrzebne na legitymizację swoich rządów dalszych i będzie to na pewno kartą, którą będzie pokazywać przy różnych dyskusjach o tym, w którą stronę idzie Turcja. Więc nie wydaje mi się, żeby to były jakieś, nie wiem, szersze aresztowania czy jakieś utrudnienia działań, tylko opozycja no, na pewno teraz będzie się musiała borykać z tymi problemami, które ma, z tymi jakby ograniczeniami ogromnymi, które ma, no i też z pewnym spadkiem morale, bo zobaczymy, jak ona sobie poradzi z tą przegraną tak po prostu wewnętrznie, na ile jest w stanie się z niej podnieść i jaki będzie miała pomysł. No bo bardzo ciekawym komentarzem był komentarz jednego z dziennikarzy tureckich, który powiedział, że Erdoğan już właśnie w przemówieniu balkonowym nawiązywał do wyborów lokalnych i że on wygrywa, ponieważ zawsze jest 10 kroków przed wszystkimi innymi. I pytanie, czy opozycja jest w stanie być również te 10 kroków tak jak Erdoğan do przodu, czy ona zawsze go po prostu goni, a jeszcze teraz z takim właśnie tą porażką, którą będzie musiała jakoś przełknąć, na ile sobie poradzi, no, mając tylko 10 miesięcy do wyborów lokalnych.
To już na koniec pytanie o to, co te wybory i ich wynik oznacza dla polityki tureckiej wobec wojny w Ukrainie.
Ja myślę, że oznacza mniej więcej to, co mieliśmy teraz, w sensie próby balansowania relacji z Rosją, też tutaj sprzedawanie oczywiście broni Ukrainie, nie tylko sprzedawania, bo też Turcja część tej broni dała, no, ale głównie sprzedała w perspektywie jakby innych państw, ale takiego balansowania, plus mam wrażenie, że dalej Erdoğan będzie chciał być tym mediatorem, w sensie będzie się starał mediować między stronami, ponieważ jemu to bardzo było potrzebne właśnie, żeby pokazać, jak Turcja jest ważna na arenie międzynarodowej. Więc ja myślę, że tutaj w tej linii bez zmian, w sensie, że ta polityka, która jest prowadzona do tej pory, to jest ta polityka, która zostanie prowadzona w najbliższym czasie. No chyba, że coś się wydarzy mniej przewidywalnego, to jakby zawsze no, tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie przeanalizować, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie tak jak jest i dalej będzie kontynuował tą linię, którą kontynuował do tej pory.
Powiedziała Wanda, Karolina Wanda Olszowska, turkolog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. A teraz już najwyższy naprawdę czas na sport w Radio Wnet i Grzegorz Milko.